Funkcjonariuszka publiczna. Część trzecia. Słuchowisko Agaty Kos-Dybały.
Bardzo ładny zakątek wybrał pan na spotkanie.
Życie czasami musi dostarczać nam odrobinę przyjemności. Nie uważa pani?
Powiedzmy.
Nie jest pani zdziwiona, że zaproponowałem spotkanie?
Trochę tak, ale z drugiej strony ja też mam kilka pytań. Ale zacznijmy od pana. Czemu pan chciał się spotkać?
Już. Pani oczywiście zna historię Leszka.
Tak, pan Marek przekazał mi informację od pana.
I co pani na to?
To obrzydliwe. Szokujące. Co mam powiedzieć o facecie, który wykorzystuje w taki sposób kobiety?
To z jednej strony nie jest taki odosobniony proceder, wykorzystywanie starszych, samotnych kobiet i okradanie ich.
No niestety tak. A z drugiej?
A z drugiej trudno to udowodnić, bo ofiary nie zawsze chcą zeznawać.
Wstydzą się. Mój Boże, niedawno rozmawiałam o podobnej sytuacji. No nie identycznej, ale podobnej.
To już tak jakoś jest, że to ofiary biorą na siebie odpowiedzialność.
A co jeszcze, pańskim zdaniem?
One wciąż kochają tych facetów.
Trochę trudno to zaakceptować, ale no, chyba tak jest. Niestety bardzo często.
Dlatego Leszek został skazany tylko raz.
No tak, a z pańskich informacji wynika, że to powinno nastąpić kilka razy.
Udokumentowałem, jak pani widziała, 3 takie zdarzenia. Ale przypuszczam, że było ich więcej.
I co?
Można powiedzieć, że działał rutynowo.
Jak to zabrzmiało?
Wiem, ale akurat to słowo wydaje mi się najbardziej odpowiednie. On sobie wypracował pewien sposób działania. Nawet typ ofiary był podobny.
No tak, samotne, dojrzałe kobiety.
Bogate, zapomniała pani dodać.
Och, zapomniałam o najważniejszym.
Myślałem jeszcze o jednym, mówiąc o typie ofiar.
Mianowicie?
One są do siebie podobne, fizycznie.
Ach, tak.
Wysokie, raczej szczupłe, blondynki.
Nie mogłam tego stwierdzić, bo w tej pańskiej dokumentacji nie było zdjęć.
Pan Marek prosił, żeby mu nie dostarczać dokumentacji zdjęciowej, ale na potrzeby swojej pracy musiałem ją robić. Bez zdjęć ta praca jest bardzo utrudniona, jeśli w ogóle możliwa.
Wiem. Mówił mi, że syn zbytnio przypomina jego żonę, a to dla niego zbyt bolesne.
Myślę, że chodzi o coś jeszcze.
Coś jeszcze?
Może nie powinienem tego pani mówić.
No to proszę nie mówić.
Ale nie działam w ten sposób na niekorzyść naszego klienta. I chyba powinna pani to wiedzieć.
W takim razie co powinnam wiedzieć?
On jest podobny także do tych kobiet.
Słucham? Wybiera kobiety podobne do siebie?
I w ten sposób wybiera kobiety podobne do swojej matki.
To strasznie dziwne.
Owszem.
A dalej nie rozumiem, dlaczego pan mi o tym mówi.
Bo obawiam się, że Leszek nie ustaje w, powiedzmy, szlifowaniu swoich umiejętności.
W to akurat nie wątpię.
I ta sprawa dziwnie zaczyna kręcić się wokół pani.
Wokół mnie? Ale to dlatego, że pan Marek jest moim klientem?
Też, ale nie tylko.
Proszę mówić.
Jedna z ofiar Leszka nazywa się Julia Dębska. Nie skojarzyła pani tego nazwiska?
Julia Dębska... Wie pan, w moim zawodzie spotykam się z tyloma nazwiskami osób, które widzę raz w życiu.
Julia Dębska odziedziczyła dość pokaźny spadek po swoim dziadku Remigiuszu Grylu.
Przecież to...
Tak, pani spisywała ten testament i w pani kancelarii był odczytywany.
Tak, teraz sobie przypominam. No rzeczywiście, kiedy czytałam materiały dotyczące tej kariery Leszka, to nie zwróciłam na to uwagi.
Na tym nie koniec.
A coś jeszcze przegapiłam?
Nie, tego nazwiska nie było w tych materiałach. Bo nie pisałem o tej sprawie.
Dlaczego?
Miałem panu Markowi przedstawić tylko sprawy, które już były i które mogłem udowodnić. A ta sprawa, powiedzmy, pięknie się zapowiadała.
Pięknie się zapowiadała. To nieco tajemnicze sformułowanie.
Leszek upatrzył sobie pewną, dojrzałą, samotną kobietę, która w bardzo krótkim czasie miała otrzymać lwią część spadku po swojej babci. Z tego, co się zorientowałem... Testament był spisany, ale starsza pani...
Starsza pani zmieniła zdanie.
Tak. Coś pani to przypomina?
Wnuczka pani Marii, Barbara Wiertnińska.
Tak, wnuczka pani Marii.
Ale jak pan skojarzył te sprawy ze mną?
Najpierw skojarzyłem tę Barbarę Wiercińską. Dokładnie wczoraj. Zauważyłem Leszka z jakąś kobietą, jak szedł do kawiarni. Bezwiednie poszedłem za nim. Już taki nawyk.
Jak u psa Pawłowa.
No tak. Zacząłem podsłuchiwać ich rozmowę. Ta Barbara wymieniała pani nazwisko. Ma do pani pretensje.
To tak.
Wtedy sprawdziłem, czy w pozostałych wypadkach były jakieś związki i okazało się, że tak.
Nie wiem, co mam powiedzieć. A pan Marek wie?
Jak powiedziałem, to świeża sprawa. Ale zanim cokolwiek mu powiem, chciałem porozmawiać z panią. Czy pani coś o tym wiedziała?
No skąd?
Przepraszam, no, nie, musiałem zapytać.
Rozumiem.
Obawiam się, że to nie jest przypadek.
Raczej nie.
Powinienem powiedzieć o tym panu Markowi.
Tak, oczywiście. Czy ma pan przy sobie jakieś zdjęcie tego Leszka?
Tak, w komórce, z wczorajszego spotkania z Barbarą. O, tu, proszę. To pani Barbara, prawda?
Tak, ale... O Boże, ten facet koło niej.
To Leszek.
Raczej Filip.
Co się dzieje?
Dzień dobry, tato.
Co ty tu robisz?
Wszedłem i siedzę. Czekałem tu na ciebie. I wykorzystałem moment.
Wynoś się!
Nie. To jest zły początek. Zacznijmy jeszcze raz.
Co?
Zacznijmy jeszcze raz. Dzień dobry, tato.
Jeszcze raz ci mówię?
A jeszcze raz. Ostatni mówię dzień dobry, tato.
Jak śmiesz tak do mnie mówić?
Tato? Wolisz ojcze? Bo chyba nie, tatusiu.
W ogóle nie masz prawa używać tego... tych słów.
Przecież jesteś moim ojcem. Tatą. Tatusiem.
Nie masz prawa.
Bla, 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 bla.
Milcz!
Zawsze byłeś taki zasadniczy. Nie masz prawa. Milcz. To nie są odpowiednie słowa do dziecka.
Nie jesteś już dzieckiem.
Jestem twoim dzieckiem i zawsze byłem. Tylko ty nie chciałeś tego zauważyć.
Tak, tak. Twoja stara śpiewka, skrzywdzony przez ojca chłopczyk.
Ty nie masz za grosz poczucia winy.
Winy?
Nawet nie zdajesz sobie sprawy, co mi zrobiłeś, kiedy mnie nie zauważałeś. A jak zauważałeś, byłeś wiecznie niezadowolony.
Dosyć. Mówię dość.
Bo co? Postawisz mnie do kąta albo zamkniesz w spiżarni?
Wyjdź do cholery!
Do dziś mam koszmary z tą spiżarką. Śni mi się, że tam jestem i jestem i jestem. Zaczynam być głodny i nie mogę dosięgnąć do żadnego słoika, do żadnego woreczka. Jakby były otoczone niewidzialnym murem, a ja jestem coraz bardziej głodny.
Nikt się nie żałował jedzenia.
To prawda, że nikt mi nie żałował jedzenia.
No więc nie pleć bzdur.
Mówię ci o śnie. Potrzebowałem twojej uwagi, twojego uczucia. Jak każdy potrzebuje jedzenia, żeby żyć.
Powinienem się wzruszyć?
Tak, powinieneś. Ale nie byłeś i nie jesteś do tego zdolny. Ani do każdego innego uczucia.
Co ty o tym możesz wiedzieć?
Wszystko. Wiem o tym wszystko. Jestem twoim synem. Twoim niechcianym, odrzuconym dzieckiem.
Byłeś podłym dzieckiem, potem chłopcem. Podłym. Nigdy nie zachowywałeś się jak syn.
Tak jak ty nigdy nie zachowywałeś się jak ojciec. Byłem dla ciebie przezroczysty. Gdyby nie mama...
Nie waż się mówić o mamie!
Gdyby nie mama, czułbym się jak przeźroczysty.
Nie mów o mamie! Nie masz do tego prawa!
Czułbym się kompletnie samotny i odrzucony. Takie nic. Okrągłe nic.
Mówi się okrągłe zero.
No tak, 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 tak. Teraz będziesz mi wypominał, że nie robiłem wystarczających postępów w nauce. Przynajmniej wystarczających dla ciebie, bo...
Niczego nie robiłeś!
A mama umiała dostrzec, że się starałem.
Jeszcze raz ci powtarzam. Nie masz prawa mówić o mamie. Nie masz prawa!
To już słyszałem.
ale nie zrozumiałeś.
To może mnie oświeć. Dlaczego nie mam prawa mówić o mamie?
Mama przez ciebie umarła.
Mama umarła przez raka, który ją zżerał przez pół roku.
Mama dostała raka przez ciebie, ze zgryzoty.
Mamę zżerał rak, a ty nic nie zrobiłeś.
Zrobiłem, co było w mojej mocy. A ty do końca wyciągałeś od niej pieniądze.
Coś musiałem od was wyciągać, skoro nie dawaliście mi miłości.
Mama nie dawała ci miłości? Jak śmiesz tak mówić?
Widocznie za mało. Widocznie potrzebowałem więcej.
No właśnie, ty zawsze potrzebowałeś więcej.
Nauczyliście mnie żyć na pewnym poziomie.
Niczego nie mogliśmy cię nauczyć. I na pewno nie uczyliśmy cię oszukiwać, kraść, wykorzystywać.
Nie mów więcej, bo poczujesz się jak potwór.
Jesteś potworem. To jak masz się czuć?
No tak. Czego więcej mogłem się spodziewać?
Nie wiem czego. Ale na pewno zawsze spodziewasz się więcej i więcej i więcej.
Tu dochodzimy do sedna.
Czego chcesz?
Sam powiedziałeś.
Czego?
Więcej. Po co chodzisz do tej atrakcyjnej pani notariusz?
Nie twoja sprawa.
Tak się składa, że moja. Po co do niej chodzisz? Nie słyszysz?
Nie twoja sprawa.
Chcesz zrobić testament, tak?
Nic ci nie powiem.
Chcesz zrobić testament i wydziedziczyć swojego jedynego syna. Nieładnie.
Idź już.
Tak, tak, zaraz sobie pójdę.
No już!
Tak, tak, tylko coś zrobię.
Co niby chcesz zrobić?
Zabić cię. Przygotowałem taki gruby sznurek.
Co ty ma... Ratunku!
Tatusiu, cicho. W tej spiżarni nikt cię nie usłyszy.
Halo? Coś się stało, że pan tak szybko dzwoni? No przynajmniej dobrze, że na mój telefon komórkowy, a nie służbowy.
Owszem, stało się.
Proszę mówić.
Pan Marek nie żyje.
Co?
Pan Marek nie żyje. Przed 2 godzinami został znaleziony w swoim samochodzie.
Ale to przecież tak szybko go zabrała ta choroba.
To nie choroba.
Nie choroba?
Został uduszony.
Mój Boże. Ale jak to? Kto?
Nie wiem kto.
Gdzie to się stało?
Przed szpitalem.
No on rzeczywiście wspominał, że musi codziennie być w szpitalu.
Tak, rozpoczął radioterapię. Raptem wczoraj.
Ale jak się pan tak szybko dowiedział?
O radioterapii? Pan Marek...
Nie, nie o radioterapii, o tej zbrodni.
Mam swoje kontakty w policji. Pracowałem tam kiedyś.
No ale oni wiedzieli, że pan Marek był pańskim klientem?
Skoro mnie powiadomili, to wiedzieli. Chyba logiczne, prawda? Akurat jeden z policjantów wiedział, że prowadzę... Że zajmuję się sprawą syna pana Marka. Musiałem się z nim skonsultować. Taki szczęśliwy traf.
No szczęśliwy traf pan mówi.
Nic więcej.
Szczęśliwym trafem też zobaczył pan Filipa, znaczy Leszka, kiedy rozmawiał z tą Barbarą.
Tak się czasami zdarza. Dobry detektyw, podobnie jak dobry glina, musi mieć umiejętności, kontakty, nos i odrobinę szczęścia.
Wciąż wydaje mi się to dziwne.
Pani mnie o coś podejrzewa?
Nie, ale to dziwne.
Pani mi nie wierzy? Podejrzewa?
Mało pana znam, bardzo mało.
Nieufność to także cecha dobrego śledczego albo detektywa.
Nie jestem ani jednym, ani drugim.
Nie, ale wygląda na to, że sporo wiemy na temat tej sprawy.
Co mi pan sugeruje?
Niech się pani uspokoi, to po pierwsze.
A po drugie?
A po drugie, nic pani nie sugeruje. Mówię tylko, że wiele wiemy o panu Marku.
No tak, ma pan rację. Przepraszam. Ale ta informacja wytrąciła mnie z równowagi.
Rozumiem. Ja też jestem. Jestem zszokowany.
Będzie pan zeznawał na policji?
W takiej sytuacji to oczywiste. Zresztą pewnie sami się do mnie zgłoszą.
Ja z pewnością się zgłoszę do nich sama. Zresztą w dokumentach pana Marka jest tyle razy wymieniona moja kancelaria. A jak go znam... Znałam. To pewnie skrzętnie przechowywał te wszystkie akty notarialne.
Jestem tego pewien.
Pan wie, że pan Marek zgłosił do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa? Zresztą to zapytanie. Pan musi wiedzieć.
No, oczywiście. Oczywiście. Przecież rozmawialiśmy o tym.
No tak.
On wiedział, że to nie będzie raczej miało żadnych konsekwencji.
Słucham? A przecież przedstawia pan tam dane, wiarygodne.
No tak, ale o tym też rozmawialiśmy.
Nie rozumiem.
Te kobiety raczej nie złożą doniesienia na Leszka. Nie sądzę.
A, to pan miał na myśli. A czy pan zdążył powiedzieć o swoim odkryciu?
O tym, że Leszek to Filip? Jest jakoś niebezpiecznie blisko pani?
Tak.
Nie, byliśmy umówieni po jego wizycie w szpitalu. Mieliśmy się spotkać u niego w domu. Wyjeżdżałem, kiedy zadzwonił ten kolega z policji.
Rozumiem.
Czym pani pyta?
Nie, nic.
Pani Anno, proszę.
Chodzi o to, że... Nie powinnam. Nie mam żadnych dowodów.
Ale ma pani przypuszczenie, czy tam intuicję, że śmierć pana Marka jest bardzo związana z Leszkiem? Zgadłam?
Tak. Mam raczej intuicję.
No tak, a funkcjonariuszce publicznej nie wypada mieć intuicji.
Panie Jerzy.
Już dobrze, dobrze. Jest pani tak spięta, że chciałem rozładować atmosferę.
Średnio się panu udało. Bardzo średnio.
Przepraszam, ale ja też o tym myślę. Właściwie...
Właściwie co?
Właściwie to jestem pewien.
A przecież nie ma pan żadnych dowodów.
Nie, i raczej dowodów nie będzie.
A skąd ta pewność?
Kiedyś jechałem z panem Markiem. On do szpitala. Ja miałem interes w okolicy. I on zaparkował na takim skwerku obok tego małego parku, który graniczy ze szpitalem. Pewnie to było jego miejsce.
No tak, on lubił rytuały. Mówił mi o tym. Zresztą trudno było nie zauważyć.
Tam nie ma żadnych kamer.
Jest pan pewien?
Tak. A alibi temu Leszkowi, mogę się założyć, zapewni mu ta pani Basia.
Tak może być.
Dlatego oboje musimy skontaktować się jak najszybciej z policją.
Oboje?
Obojgu nam zależy na złapaniu sprawcy. Skutecznym.
Skutecznym?
Tak jak panu Markowi chodziło o skuteczne wydziedziczenie Leszka.
Już
tak.
Rozumiem.
Nie wiem, czy policja zdoła zgromadzić jakieś twarde dowody.
A więc co pan proponuje?
Prowokacje. Oczywiście za wiedzą i zgodą policji.
Chyba się domyślam. Wchodzę w to.
Była to trzecia część słuchowiska Funkcjonariuszka publiczna. Wystąpili Magdalena Fijałkowska, Jarosław Zoń, Konrad Biel i Wojciech Rusin. Muzyka Artur Giordano. Realizacja Piotr Król. Tekst i reżyseria Agata Kos-Dybała.